Szanowni Państwo, jeżeli weźmiemy pod uwagę termin klasyczny western, spotkamy się z pewnego rodzaju problemem definicyjnym. Jeżeli odniesiemy się do nomenklatury stosowanej przez filmoznawców czy historyków kina, problem zostanie zminimalizowany, bo wtedy wystarczy wziąć pod uwagę cezurę czasową, zazwyczaj przyjmowaną na przestrzeń lat 1930-1960. Jednak rozpoczynanie narracji o westernie właśnie od tego okresu tworzy pewnego rodzaju złudzenie czystej karty jako gatunku, który wziął się znikąd. Uważam, że należy wskazać nie tylko prekursorów, ludzi, którzy wnieśli do gatunku pewnego rodzaju cechy związane z motywami fabularnymi czy sposobem przedstawiania, które były ważne w kontekście jego ewolucji, ale należy wskazać także konkretny westernowy rodowód. Gdybym miał wskazać trzy takie kategorie, które konstytuowały świadomość późniejszych widzów westernu, a były bardzo mocno osadzone w tej westernowej tradycji, wskazałbym przede wszystkim literaturę. Dlatego, że postaci takie jak Daniel Boone, Kit Carson czy Davy Crockett stawały się legendami za życia. Po śmierci wręcz ta legenda stale zwiększała się, a to za sprawą biografów, a to samych postaci, których autobiografie obfitowały w awanturnicze zdarzenia czy zawrotne polityczne kariery. Prawdziwy rozkwit literatury westernowej związany był z rozwojem masowego rynku wydawniczego i zjawiskiem, które można określić jako dime novels, powieści groszowych, największym wydawcą był Biddle and Adams, wydawnictwo specjalizujące się w tego rodzaju literaturze, a wydające tego rodzaju powieści od 1840 roku. Proszę sobie wyobrazić, że dwie powieści, które odniosły największy sukces w 1860 roku, osiągnęły nakład ponad 400 tysięcy egzemplarzy, co także na dzisiejsze warunki stanowi zawrotną liczbę. A jak podają historycy MacFarlane i Robert V. Hine, w okresie od 1860 do 1898 roku spośród ponad 3000 wydanych publikacji, 2/3 stanowiły westerny. W tej literaturze gustowali przede wszystkim przedstawiciele klasy średniej, pełna była awanturniczych wydarzeń z dziejów Dzikiego Zachodu, opisywała także historyczne postaci gang braci Jamesów między innymi, ich sławetne napady na banki w granicach stanu Missouri. Za popularnością tej literatury niech świadczy fakt, że do ówczesnego ministra poczty rozsierdzeni czytelnicy zwrócili się z petycją o zaprzestanie kolportowania tych demoralizujących książek. Kolejnym aspektem, kolejną kategorią związaną już stricte z motywami przedstawieniowymi, które trafiły w późniejszym okresie do filmu, a które typowe były dla westernu epickiego, którym specjalizował się Henry Hathaway czy John Ford, było malarstwo. To pominiemy na razie. Osoby takie jak George Catlin czy George Bingham były wysyłane przez władze federalne na zachód celem dokumentacji postaci i miejsc będących rdzennie zachodnimi, jednakże cechą, która nadała niesamowitą popularność ich dziełom, były skłonności do przemycania cech monumentalizmu i romantyzmu w tym malarstwie. Jak o obrazie Alberta Bierstada, który był czołowym przedstawicielem monumentalizmu, powiedział Mark Twain, więcej tutaj z atmosfery zaświatów niż z prawdziwego dokumentu historycznego. Nie przeszkadzało to temu malarstwu oddziaływać bardzo mocno na świadomość ludzką, dlatego że sam Bierstadt podróżował ze swoimi obrazami po całej Europie i Stanach Zjednoczonych. zakupionych i osobne płótno potrafił sprzedać za cenę 25 tysięcy dolarów. Według dzisiejszego kursu jest to 400 tysięcy dolarów. Grube tysiące zarabiał także w ramach subskrypcji, sprzedając szkice. Trzecim czynnikiem i tym, który ukonstytuował wydarzenia z Dzikiego Zachodu i nadał im rangę faktu historycznego, była działalność rewi Dzikiego Zachodu, Buffalo Billa. Postać absolutnie nietuzinkowa, przede wszystkim, mimo że bardzo często demonizowano tę postać, tworzono obraz alkoholika, kabotyna i hochsztaplera, akurat z tym alkoholizmem jest to niestety prawda, należy przyznać, że Buffalo Bill, prawdziwe nazwisko, jak Państwo widzą, William Frederick Cody, był w 100% frontiersmanem, który w wieku 14 lat już pracował dla Pony Express, a w kilka lat później polował na bizony, zaopatrując w mięso i skóry pracowników jednej z magistrali kolejowych środkowego Zachodu. Prawdziwa kariera Cody'ego rozpoczęła się w 1882 roku, niektórzy podają historycy rok późniejszy, kiedy stworzył swoją słynną rewię Dziki Zachód Buffalo Billa. Przypominało to jarmarczne, cyrkowe sztuczki, które wyróżniał pod względem jakości fakt, że Buffalo Bill zatrudniał prawdziwych profesjonalistów i ludzi związanych z historią Dzikiego Zachodu. Jego małżonką była Little Annie Oakley, doskonały strzelec, która potrafiła, i źródła historyczne to potwierdzają, przestrzelić monetę dziesięciopensową z odległości kilkudziesięciu metrów, a także strącić dym cygarowy za pomocą Winchestera z ust osobnika stojącego kilkadziesiąt metrów od niej. Zatrudniany także przez Buffalo Billa zatrudniani byli rdzenni Amerykanie, między innymi wódz indiański Siedzący Byk. I tutaj łatwo wpaść w takie krytyczne sidła kolonializmu czy też imperializmu, ale większość źródeł historycznych faktycznie poświadcza pozytywny stosunek Buffalo Billa do Indian i zdecydowana większość Indian biorących udział w tej rewii była zadowolona ze współpracy. Sam Siedzący Byk według źródeł historycznych zarabiał 50 dolarów tygodniowo za występ. Według dzisiejszego przelicznika jest to 1200 dolarów. Znany jest także przypadek wojownika Czarnego Łosia. Już nie pamiętam, z którego teraz plemienia, ale sytuacja dotyczy jego nostalgii za domem, kiedy Buffalo Bill wraz z pracownikami odbywał turnę po Europie. Czarny Łoś zatęsknił za domem i zamiast... jak możemy podejrzewać, pracodawca zamiast go ochrzanić, wręczył mu 90 dolarów, bilet powrotny do Stanów, a po powrocie zaprosił na sutą kolację. Sam program przedstawienia obfitował w tego rodzaju motywy, które przeniknęły później do westernu filmowego. Program zaczynał się zasadniczo uwerturą, później następowały próby złapania dzikich mustangów na lasso, próby strzeleckie, w skład programu, stałego programu wchodził napad na diligence zmierzający do Deadwood w południowej Dakocie, czy to, co wieńczyło każdy z programów, czyli kulminacyjna bitwa pod Little Big Horn, której generał Custer i jego żołnierze ponieśli klęskę z rąk Apaczów. I tutaj należy powiedzieć wprost, że Buffalo Bill był tą osobą, która spopularyzowała mit Custera, jego ostatniego bastionu, a który wcześniej był znany właściwie tylko i wyłącznie grupie historyków i osobom związanym bezpośrednio z armią. A o skali popularności Buffalo Billa niech świadczy fakt, że zjeździł nie tylko kilkukrotnie całe Stany i program swojej rewii prowadził do drugiej dekady XX wieku, ale odwiedził także Polskę, wystąpił w Anglii przed samą królową Wiktorią i znany jest nawet przypadek opisany przez Zbigniewa Lewickiego w Historii cywilizacji amerykańskiej, gdzie w 1893 roku, kiedy otwarta została wielka wystawa kolumbijska, tak zwane Białe Miasto, gdzie na gigantycznym obszarze 240 hektarów zniesiono neoklasycystyczne budowle mające nawiązywać do wyidealizowanego obrazu Rzymu. postanowiono nie wpuszczać w jego obręb Buffalo Billa, ponieważ uznano, że jego władze miasta Chicago uznały, że jego rewia jest zbyt wulgarna i zbyt jarmarczna. Buffalo Bill nic sobie z tego nie zrobił, wybudował arenę nieopodal Białego Miasta z widownią na 18 tysięcy widzów i sporą część zwiedzających po prostu podebrał, a było to nie bez znaczenia, dlatego że była to największa wówczas wystawa w Stanach Zjednoczonych, którą odwiedziło łącznie 27 milionów osób. Tego rodzaju motywy przedstawieniowe zaaprobowało kino. W momencie, kiedy powstały jednoszpulowe produkcje, później troszeczkę bardziej zaawansowane, te scenki przenikały, dlatego że western był idealnym, no jeszcze nie gatunkiem, ale scenki te rodzajowe, scenki westernowe, potyczki w salunie czy ujeżdżanie mustangów posiadały ten rodzaj atrakcji związanej z kinematografem atrakcji, z tymi sztuczkami optycznymi i kinetyczną energią, która od zawsze stanowiła podstawę powodzenia opowieści o Dzikim Zachodzie. I tak salon na Dzikim Zachodzie pojawił się po raz pierwszy w Cripple Creek w 1898 roku. Za debiut czerwonoskórych na ekranie uznaje się Białe Dziecko wśród Indian z 1902. W 1904 roku ukazano Potyczkę między kowbojami a Indianami. W 1906 autor pamiętnego napadu na ekspres Edwin Porter przedstawił napad Indian na Diligence oraz griffithowską odsiecz w ostatnią chwili, czyli można powiedzieć troszkę wcześniej. I tak dalej, i tak dalej. Te wątki były powielane przez kino. I właściwie w okresie kina niemego, kiedy pierwsze gwiazdy pojawiły się na firmamencie westernu, uważam za zasadne wspomnienie o dwóch osobach, których wpływ na rozwój gatunku był niebagatelny. Jedną z nich był Tom Mix. Tom Mix stworzył rodzaj naiwnego przedstawienia kowbojskiego. Prezentował postać bohatera odzianego w biel, którego kolor ubioru korespondował z jego kręgosłupem moralnym. Była to osoba stroniąca od alkoholu, tytoniu. Bohater Toma Mixa nigdy nikogo nie zabijał, zwracał się z rewerencją do kobiet i stał w jasnej opozycji, co typowe dla późniejszego dualizmu kina gatunków, do swoich wrogów, a te opowieści oczywiście wieńczyło zwycięstwo sprawiedliwości i rządów prawa. Kolejną osobą był widoczny właśnie na ekranie William S. Hart. Hart wniósł bardzo dużo do westernu, przede wszystkim rys psychologiczny. Poza tym, że był doskonałym kowbojem, który znał realia życia na Zachodzie, był też wykształconym aktorem teatralnym, grywał między innymi z Heleną Modrzejewską. I to, co wprowadził do kina, to brak takiej nadekspresyjnej gry rażącej w niektórych przedstawieniach kina niemego. A z drugiej strony dbał o detal scenograficzny. Uprząż końska, rodzaj uzbrojenia, wiarygodność historyczna, to wszystko było u niego zawsze dopięte na ostatni guzik i szczycił się tym. Ralph Walsh, znany reżyser amerykański, wspomina, że będąc dzieckiem wybrał się w stanie Kalifornia do małego kina na film z Williamem Hartem, gdzie okazało się, że 3/4 publiki stanowią prawdziwi kowboje. Kowboje bardzo cenili Harta za wiarygodność jego przedstawień, jednak mieli nieszczęście wybrać się na film, w tym sam Ralph Walsh, który traktował o bohaterze Harta przybyłym ze wschodu, który okazało się być fajtułapą, nie potrafił usiedzieć w siodle, spadał z konia. I w tym momencie, jak spadł z konia, ekran został podziurawiony jak sito ze względu na ten rodzaj wizerunku, z którym kowboje się nie zgadzali. Jeśli chodzi o lata 30. i samą kondycję westernu, jego rozwój uległ, czy też ulegał stopniowemu zahamowaniu. Jednym z powodów była bariera dźwięku. Przede wszystkim, tu trzeba jasno powiedzieć, że za sprawą wprowadzenia elektryfikacji i rozwoju kina dźwiękowego, kino dokonało pewnej unifikacji, dlatego że na wyposażenie aparatury dźwiękowej a także na wybudowanie stosownych hal produkcyjnych, w których kręcono większość filmów w okresie od roku 27 do 32, stać było tylko największe studia. I na dobrą sprawę tylko studia Wielkiej Piątki mogły sobie na to pozwolić, czyli Metro-Goldwyn-Mayer, 20th Century Fox, Warner, RKO i teraz zapomniałem ostatniego. Przypomnę. I Paramount. Wyposażenie kina w aparaturę, stosując już dzisiejsze kursy, aparaturę dźwiękową, wynosiło w zależności od jego wielkości od 40 tysięcy do 100 tysięcy dolarów. Dochodził też szereg problemów związanych z rejestracją i akustyką dźwięku. Przede wszystkim kino straciło ten rodzaj rozmachu, który był typowy dla lat 20. i prymatu dramaturgicznego. Wielkie dzieła epickie w tym początkowym okresie były raczej nie do pomyślenia, dlatego że z jednej strony nie potrafiono sobie poradzić z wyodrębnianiem dźwięku, dlatego jeżeli Państwo mieli okazję oglądać filmy z tego okresu 30-32, to albo słyszymy muzykę, albo słyszymy dialog. Nie ma zazwyczaj sytuacji, że słyszymy jedno i drugie. Z drugiej natomiast strony western podlegał pewnego rodzaju regresywności związanej z aparaturą, wczesną aparaturą dźwiękową. Tutaj widzą Państwo na zdjęciu dźwiękową kamerę Vitaphone. Jako że urządzenia na planie były wówczas bardzo głośne, należało zamknąć ją w icebox, w lodówce, jak nazywano to wielkie pudło, na kółkach, które umożliwiało częściową dynamikę. Nic dziwnego jednak, że sam western tę dynamikę w początkowym okresie utracił. To jest jeden z powodów, a można powiedzieć pośredni. Bezpośrednim był rozwój gatunków filmowych w latach 30., które oczywiście ewokowały w pewien sposób wydarzenia związane z tym, czym interesowała się prasa i z gustami widzów. Powstał film gangsterski, dlatego że dzienniki wschodniego wybrzeża bardzo często odwoływały się do działalności a la Capone i innych wielkich świata gangsterskiego. Universal uratował się od bankructwa, wypuszczając bardzo popularną serię z potworami. Absurdalny rodzaj humoru zaproponowali także bracia Marx w komedii. Natomiast western niestety poniósł sromotną klęskę komercyjną na polu przełomu dekad, która dokonała się za sprawą tych dwóch filmów. The Big Trail Jamesa Cruza, który podsumowywał wszelkie wcześniejsze dzieła epickie Żelaznego Konia, Johna Forda z 24 roku i wszystkie motywy, które są typowe dla westernowej dramaturgii. Jednak widzowie byli już zwyczajnie zmęczeni tego rodzaju widowiskami, a nie przekonała ich także rola Johna Wayne'a, która była taką pierwszą próbą zaistnienia w pierwszoligowym świadku filmowym. Jego kariera spikowała w dół i od tamtej pory do czasu pamiętnego dyliżansu Johna Forda w 1939 roku grywał głównie rolę w westernach klasy B, których zagrał około 80. Western zszedł na ten boczny tor i realizował bardzo ubogie pod względem fabularnym opowieści, trzymał się prostej konwencji walki dobra ze złem, nie mógł sobie pozwolić na nic więcej, do czego się ostatecznie też przyczyniła gigantyczna klęska finansowa Cimarron, ale tu jedna ciekawostka, dosyć paradoksalna zresztą, zdobywca dwóch Oscarów, w tym najważniejszej statuetki za najlepszy film. I proszę sobie wyobrazić, że trzeba było czekać 60 lat, żeby kolejny western zdobył statuetkę Oscara za najlepszy film. Kojarzą Państwo, o jakim tytule mowa? Dokładnie tak. Zanim przejdę do właściwego gatunku filmowego, chciałbym, żeby Państwo zobaczyli teraz krótki fragment filmowy. Szanowni Państwo, gdybym miał zapytać, co takiego Państwo zobaczyli, powiedzieliby Państwo, że widzieli sceny z westernów. Po prostu jest to prawda. Co natomiast wyróżnia na przykładzie tych scen western? Jakie cechy można by wskazać jako te, które konstytuują ten gatunek, nadają mu taki rys związany z jego tożsamością? Przede wszystkim mamy określoną ikonografię, prawda? Czy to jest kwestia rekwizytów, czy scenografii, czy otoczenia, w którym rozgrywa się akcja ze sławetnymi postumentami Monument Valley. To wszystko jest widoczne i rozpoznawalne gołym okiem. Drugą cechą jest powtarzalność. Ta powtarzalność w kinie gatunkowym dotyczy także komponentów wizualnych, więc rozmaitych rekwizytów czy detali scenograficznych, ale także powtarzalności wątków, które są typowe dla opowieści, dla filmów należących do konkretnego gatunku. Kumulacyjność jest cechą, która za sprawą zgromadzenia tego rodzaju powtarzalnych wątków kodyfikuje je w świadomości widza, umożliwiając bezbłędne ich rozpoznanie i przypisanie do konkretnego gatunku. Te cechy dwie są naturalną konsekwencją przewidywalności. My jako widzowie oglądamy film wciąż inny, taki sam, i wiemy, czego się po nim spodziewać, dlatego satysfakcja przychodzi z szybkiego odnalezienia się w takiej, a nie innej strukturze. Nostalgiczność. Kino gatunkowe odnosi się do przeszłości, niejako ją gloryfikuje. Szczególnie w westernie jest bardzo widoczna tęsknota za starymi, dobrymi czasami, kiedy panował kodeks honorowy, ludzie byli uczciwi i prawdomówni. Symboliczność wreszcie, jako szósta cecha kina gatunkowego, naprowadza widza na konkretne tropy za sprawą wykorzystania pewnego rodzaju wizualnych chwytów, wizualnych związków, które pozwalają bezbłędnie rozpoznać gatunek filmowy. W przypadku westernu mamy do czynienia chociażby z pociągiem poruszającym się wśród prerii, czy też wjeżdżającym na stację. W kinie gangsterskim bardzo często wykorzystywany jest wątek schodów i cienia przemykającego po ścianie. Funkcjonalność. Funkcjonalność wymaga dłuższego wyjaśnienia. Przede wszystkim te cechy, które zostały sformułowane, są dziełem historyka filmowego Ricka Altmana i on wyszedł z następującego założenia. Otóż uznał, że przemysł rozrywkowy narodził się na gruncie, amerykański przemysł rozrywkowy narodził się na gruncie etyki protestanckiej, że to, co poświadcza i konstytuuje społeczeństwo amerykańskie, to właśnie etyka protestancka. Jako taka, w swym głównym założeniu, etyka, która określana jest przez etos pracy i działanie ku dobru wspólnemu, taka etyka wyłącza z zakresu zainteresowania samorealizację, indywidualną realizację. I w tym momencie, żeby nie dopuścić do aspektów kontrkulturowych, godzących w założenia tej etyki, dopuszcza ona rozrywkę jako coś nieszkodliwego. Dlaczego nieszkodliwego? Dlatego, że jest nierealna. Funkcja kina gatunkowego polega na rozładowywaniu napięcia społecznego, które powstaje ze względu na przynależność członków wspólnoty do tej właśnie wspólnoty i za sprawą tego, że są częściami zbiorowości. Jak to działa? Posługując się chociażby przykładem kina gangsterskiego, widz ogląda w trakcie trwania takiego filmu, myślimy o klasycznym kinie gangsterskim, bądź to Paula Muniego, czy jakiegoś innego aktora stanowiącego alter ego znanego wówczas gangstera lat 30., który zdobywa wszystko za sprawą brutalnej siły, pieniądze, kobiety, władzę. Kino pozwala widzowi na tymczasową identyfikację z takim bohaterem, ale jednocześnie pod koniec zdaje się mówić: zobacz, to wszystko, co oglądałeś, jest niedobre, jest społecznie niepożądane. ten, kto tak robi, poniesie karę. Dlatego w kinie gangsterskim gangster zazwyczaj ginie. Czy to z rąk G-mana, czyli tak zwanego agenta rządowego, bądź policjanta. W westernie także odbywa się to na zasadzie identyfikacji z archetypowym człowiekiem Zachodu, bohaterem, który świetnie posługuje się bronią, którego immanentną cechą jest skłonność do przemocy, co prawda wynikająca z kodeksu honorowego i moralnego, ale jednak. Dlatego jeżeli człowiek, bohater westernu wykona swoją robotę, brzydko mówiąc, to znaczy ocali społeczność czy grupę niewinnych z rąk krwiożerczych Indian, barona ziemskiego, bandytów, sami państwo wiedzą, że wachlarz możliwości jest bardzo szeroki, to wówczas opuszcza taką wspólnotę, szukając innego miejsca samorealizacji w mitycznym gdzieś tam, dlatego że jego usługi nie są już nikomu potrzebne. Zostaje wyłączony z tej wspólnoty. Jak wspominałem, jeszcze nie powiedziałem o dualizmie, ale to dualizm, jak państwo sami się spodziewają, polega na konsekwentnym podwajaniu postaci i wątków. W westernie można przeciwstawić szeryfa bandycie, białego Indianinowi i tak dalej, i tak dalej. Związane jest to z garniturem cech aksjologicznych, gdzie ubiór często odpowiada określonym wartościom, opisywanym przez dobro i zło. Tutaj akurat zamieściłem kad z Veracruz z 1954 roku w reżyserii Roberta Aldricha. Mały spoiler, ale trudno. Leżący na ziemi Bert Lancaster, odziany w czarny ubiór, ewidentnie jest postacią negatywną, a górujący nad nim Gary Cooper, którego państwo zobaczą w dzisiejszym filmie, jest tą postacią pozytywną. Odwoływano się często do tej tradycji westernowej, także w już bardzo dojrzałym, wręcz schyłkowym okresie westernu klasycznego, bo ten sam zabieg wykorzystany został chociażby w Jeźdźcu znikąd, czyli w filmie znanym szerzej jako Shane z 1953 roku w reżyserii George'a Stevensa. Jak wspominałem, do 1939 roku western znajdował się w tej fazie schyłkowej, odżył nagle i niespodziewanie za sprawą diligensu w reżyserii Johna Forda. Tu jest ciekawy aspekt, który także nie pozwala potraktować gatunku mechanicznie. Nie da się go sprowadzić wyłącznie do każdej z tych cech i określić jakiejś jednej struktury, która warunkuje jego właściwość. Alicja Hellman, pisząc o gatunku filmowym, dokonała chyba najlepszej i najbardziej skrótowej syntezy wszelkich założeń, pisząc, że gatunek są to zmienne w czasie i przestrzeni konwencje porozumiewania się stron w akcie komunikacji filmowej. Konwencje porozumiewania się stron w akcie komunikacji filmowej, zmienne w czasie i przestrzeni. Tymi stronami są z ramienia nadawcy przemysł filmowy, ogólnie pojęty, czyli producenci. Adresatami jesteśmy my, widzowie. Te wartości, które są nam przekazywane, są w pewnym stopniu fakultatywne, dlatego że wprost mówiąc, głosujemy swoimi portfelami i to my obstawiamy jako widzowie to, czy film, my decydujemy o tym jako widzowie, czy film odniesie sukces komercyjny, czy też poniesie klęskę. Dlaczego są to zmienne w czasie i przestrzeni konwencje? Dlatego, że kino nie powstaje w próżni, uwarunkowane jest, jego postać uwarunkowana jest przemianami społeczno-historycznymi, obyczajowymi, ekonomicznymi właśnie. Jeszcze jedna ciekawostka. Te monumenty skalne, którymi rozpocząłem prezentację, monumenty Parku Krajobrazowego Monument Valley, gdzie znajduje się rezerwat poświęcony, zdaje się, Indianom z plemieniu Navaja, który znajduje się na granicy stanu Utah i Arizona, jeśli dobrze pamiętam, jest rzeczą emblematyczną dla westernu. No nie wiem, czy państwo tak sądzą, ale pewnie rozpoznajecie te monolity, prawda? Można je przypisać bezwzględnie temu właśnie gatunkowi, a należy wprost powiedzieć, że Diligence był pierwszym filmem, którym zostały zaprezentowane i właściwie tylko John Ford jako reżyser szczególnie ukochał to miejsce, posługiwał się nimi w swoich filmach. Proszę jednak zobaczyć, jak za sprawą takiej dążności, takiego dążenia autorskiego, te monumenty stały się emblematyczne dla całego gatunku. Więc kolejna cecha realizacji indywidualnej w obrębie kina gatunkowego, jeszcze jedna, która wyróżnia, potrafi wyróżnić konkretnych reprezentantów. Na czym polegał geniusz Forda i doniosłość dyliżansu? Przede wszystkim Ford zastosował kontrastową sytuację dramaturgiczną, gdzie z jednej strony umieścił szereg postaci archetypowych dla westernu, bo mieliśmy tam archetyp człowieka zachodu, bohatera westernowego, który miał za sobą problematyczną przeszłość, zatargi z prawem, który pragnął dokonać aktu zemsty za zabójstwo brata, więc ten wątek bardzo mocno eksploatowany przez western w następnych latach, dekadach właściwie, już się tutaj pojawił, a ponadto pojawiały się tam takie postaci jak reprezentant cywilizacji, nieuczciwy bankier, który defraudował pieniądze uczciwych obywateli, prostytutka o gołębim sercu, mający skłonności do alkoholu, lekarz, hazardzista zdobywający się na porywy szlachetności, czy dystyngowana dama ze wschodu, żona oficera. Przeciwstawiając zamkniętą przestrzeń dyliżansu, za sprawą której te relacje postaci potrafiły znaleźć właściwe ujście, nie zrezygnował także Ford z całego sztafażu typowego dla widowiska, eksploatując tematy takie jak pościgi, różnego rodzaju potyczki związane z użyciem broni palnej, czy rytualny pojedynek, który także w dyliżansie miał miejsce. Tutaj zestawiłem kilka zdjęć ukazujących pierwsze pojawienie się w filmie Johna Wayne'a, od którego zaczęła się właściwa międzynarodowa kariera, za sprawą której to roli Wayne stał się gwiazdą. To, co szczególnie ukochał Ford, czyli odsiecz kawaleryjską, poświęcił zresztą kawalerii osobną trylogię filmową. I to, co jest także w kontekście symbolizmu wspomnianego typowe dla całego westernu, a co było wynalazkiem Forda. W pewnej scenie filmu kamera w planie totalnym ujmowała pasażerów dyliżansu i sam dyliżans, po czym gwałtownie zwracała się w lewą stronę ekranu, gdzie na wzgórzach czyhali już zbuntowani Apache pod wodzą Jeronimo, którzy za chwilę mieli przepuścić atak na tychże pasażerów. Ford zrobił tutaj coś, co stało się podstawą struktury westernowej, mianowicie wpisał Indian w porządek świata dzikiej natury, uczynił z nich żywioł. To, co często się określa jako zabieg rasistowski, jest tak naprawdę typowe dla struktury klasycznego westernu, dlatego że western klasyczny jest w wielkiej części opowieścią o postępie cywilizacyjnym, postępie, który dokonuje się i który musi być usankcjonowany podróżą, bądź to osadników w krytych wozach, jak widzieliśmy w ostatnim fragmencie w drodze do San Juan, czy też ukonstytuowany przez działania bohatera zmierzającego do ochrony lokalnej społeczności przed zakusami postaci negatywnych. Indianie jako amorficzna, bezosobowa masa są typowi dla westernu klasycznego i stojący na wzgórzach, tak właśnie skadrowani, pojawiać się będą jeszcze przez wiele dziesięcioleci i prezentowani po prostu jako dziki żywioł, który należy okiełznać. Przechodząc do samej struktury westernu, tak zwanej struktury mitycznej, ona została stworzona przez Jima Kitsesa, amerykańskiego filmoznawcę, pod koniec lat 60. Kitses, który uznał, że western jest właśnie opowieścią o postępie, opowieścią o tym, jak niosący kaganek oświaty i praw cywilizacji osadnicy parli nieustannie ku zachodowi, ku wybrzeżom kalifornijskim, napotykali na swojej drodze przeszkody. Zestawił dwa takie porządki opozycji binarnych określających strukturę westernową. I najbardziej czytelne to jądro westernu, ta właściwa mitologia odbywa się na styku społeczności i postaci negatywnych. Wyróżniając niektóre cechy, chciałbym tylko dopowiedzieć, o co chodzi w kontekście iluzji nieprzystosowania i samoświadomości przystosowania. Otóż członkowie społeczności nie potrafią sami obronić się przed zakusami świata dzikiej natury. Czy to przed bandytami, czy to przed wspomnianym baronem ziemskim, czy właśnie przed Indianami. Dlatego wobec tego żyją w iluzji. Postaci negatywne są wyposażone w samoświadomość, przystosowanie do warunków życia w świecie dzikiej natury, stanowią jego immanentną część i próbują za sprawą siły wykorzystać słabość społeczności i unicestwić ją bądź podbić. Reprezentanci postaci negatywnych trzymają się tradycji, są zakorzenieni w przeszłości, dlatego sprzeciwiają się postępowi linii telegraficznej, żelaznemu koniowi w przypadku Indian i starają się temu wszystkiemu przeciwdziałać. Na tym polu w klasycznym westernie, czy też na to pole wkracza bohater, tak zwany człowiek zachodu. On także należy według teoretyków do świata dzikiej natury, natomiast wyróżnia go z tego porządku posiadania kodeksu honorowego, pewnego rodzaju imperatywu moralnego, który nakazuje mu bronić słabszych. Natomiast w westernie klasycznym nie ma tak, że bohater pozytywny po wykonaniu swojej roboty, po unicestwieniu tych postaci negatywnych, osiedla się w miasteczku. On zazwyczaj odchodzi nieść pomoc w innych mitycznych miejscach tego uniwersum westernowego. Funkcjonuje jako rodzaj, jak to określił Łukasz Plesnar, mediatora, który na czas konfliktu staje po stronie społeczności, bo po prostu tak musi. To dlatego w kinie westernowym mężczyzna często, mimo że u boku ma kochającą i atrakcyjną kwakierkę, mówi, mężczyzna musi zrobić to, co musi. Zazwyczaj tak sprowadza się do uświęconego regułami pojedynku w finale filmu. Ten wątek mitologiczny był w bardzo mocnej afirmacji proklamowany przez samego Forda, a także innych twórców, także po wojnie. Proszę tutaj zobaczyć kadry z filmu Jak zdobywano Dziki Zachód, który był swego rodzaju podsumowaniem klasycznego westernu, powstałem już bardzo późno, bo w 1962 roku, wyreżyserowanym wspólnie przez Johna Forda, George'a Marshalla i Henry'ego Hathawaya, gdzie wizerunek dzikich ostępów, dzikich rejonów zachodu przeobrażał się na naszych oczach w ten, który został zawłaszczony przez jedynie słuszny postęp cywilizacyjny. Dziki kanion zostawał pocięty wstęgami dróg, pojawiała się zapora wodna i wraz z patetyczną muzyką ilustracyjną ukazywały się zdobycze cywilizacji poświadczające wielkość narodu amerykańskiego. Ford był szczególnym orędownikiem tego rodzaju struktury uświęconej przez mit postępu i on bardzo często stosował zabieg, to właściwie kolejny jego autorski wynalazek, w którym starał się poświadczyć ten postęp cywilizacyjny, wykorzystując motyw tańca. W Mieście Bezprawia z 1946 roku, którego fragment mieli Państwo zobaczyć, postaci tańczyły na podejście wznoszonej dopiero wertykalnie świątyni, kościoła, co symbolicznie można zinterpretować jako zapowiedź pożądanej przyszłości ufundowanej na tychże wartościach chrześcijańskich. I to nie tylko w tych filmach, bo ten wątek pojawia się także w Poszukiwaczach z 1956 roku czy w Forcie Apaczów z roku 1948. Chciałbym wspomnieć o jeszcze jednym przypadku, jednej reprezentacji filmowej, ze względu na to, że jest to coś absolutnie niecodziennego, a z drugiej pojawia się na ekranach kin w okresie, który w pewien sposób usprawiedliwia obecność tego filmu na ekranach. Zdarzenie w Oxbow Williama Wellmana opowiadało historię domniemanego zabójstwa uczciwego farmera i próbie dokonania linczu rozwścieczonej społeczności miasteczka na domniemanych sprawcach, trójce domniemanych sprawców. Uprzedzając fakty, oczywiście do tego linczu dochodziło, co było nietypowe dla samego gatunku, ponieważ tego rodzaju złe zakończenie, brak happy endu już sam w sobie był dosyć nowatorski. Drugim było to, że widzą tu państwo Henry'ego Fondę, sama struktura filmu, jego kameralny charakter bliższe są, pamiętam, 12 gniewnym ludziom Sydneya Lumeta niż klasycznemu westernowi. Można ten film interpretować różnie. On został nakręcony właściwie już w 1941 roku, ale 2 lata przeleżał na półce, dlatego że zarząd Foxa, który wyprodukował film, nie bardzo wiedział, jak go zareklamować w kinach. Możliwe, że rozwój totalitaryzmu w Europie, czy czynny udział Stanów w II wojnie światowej, film, którym obstawał za rządami prawa jako koniecznym warunkiem postępu, koniecznym warunkiem cywilizacji i mocno te prawa sankcjonował, był akurat potrzebny. Ale jest jeszcze jedna rzecz, za sprawą której ten film został zapamiętany i przez wielu dzisiejszych twórców, reżyserów z Hollywood jest uważany za jeden z najlepszych filmów gatunkowych w ogóle. Między innymi jest to ulubiony film Clinta Eastwooda, zawsze o nim wspomina. Mianowicie wątek czarnego kaznodziei. Problem rasizmu w westernie, czy samego podejścia Hollywood do rasizmu, właściwie nie znajdował rozwiązania przez cały okres kina klasycznego, a i w późniejszych dekadach bywało z tym różnie. Przede wszystkim, jak to określił brytyjski reżyser i krytyk filmowy Mark Cousins, w Hollywood panowała doskonała eugenika. Oczywiście to było określenie ironiczne, dlatego że w Hollywood, w reprezentacjach filmowych Hollywood, nikt się nie starzał, nikt nie głodował, gwiazdy filmowe były piękne i każdy miał przypisaną społecznie funkcję. Jeżeli chodzi o te zarezerwowane dla Afroamerykanów, no to zazwyczaj mogliśmy oglądać korpulentną kucharkę, która nie grzeszyła inteligencją, a dodatkowo bywała niegrzeczna, albo sługę lokaja, który był stuprocentowo wierny swojemu panu. Tutaj natomiast za punkt wyjścia, przynosząc opowieści o zabójstwie tegoż farmera, ten samozwańczy kaznodzieja przyłącza się do pochodu rozcieczonych mieszkańców miasteczka, ale okazuje się pierwszym i najważniejszym głosem sumienia w sprawie przeciwko nim. Dlatego że kiedy w pewnej scenie filmu postaci mają się określić, czy wybierają niewinność, czy winę tychże oskarżonych, przyszłych zlinczowanych, on jako pierwszy ustawia się po stronie tych, którzy wierzą w słuszną niewinność tychże postaci. Rzecz absolutnie niebagatelna i nie do zignorowania w kontekście całego kina gatunkowego, nie tylko westernu. Co więcej, pobrzmiewa tutaj też przeszłość Stanów Zjednoczonych, dlatego że w pewnym momencie, bądź co bądź pozytywny przecież bohater kreowany przez Henry'ego Fondę mówi: po co z nami jedziesz, przecież oni będą z ciebie szydzić. Ja wiem, oni zawsze ze mnie szydzą, ale mój brat kiedyś został zlinczowany, widziałem, jak go powiesili na drzewie, nie chcę na to patrzeć po raz drugi. Ta przeszłość Ameryki gdzieś tutaj pobrzmiewa. Jak można się domyślić, film nie spodobał się widzom. Widzowie, szczególnie w tym okresie, pożądali niezobowiązującej eskapistycznej rozrywki, więc podaję to jako przykład i polecam, jeżeli państwo będą mieli okazję gdzieś ten film zobaczyć. William Wyler, po wojnie. Powiedział coś takiego: wojna nauczyła nas lepiej rozumieć świat. Po zobaczeniu trupów obozów Dachau nie jesteśmy już tymi samymi ludźmi i dlatego musimy stwierdzić, że Hollywood nie odzwierciedla świata i czasów, które przeżywamy. Oczywiście ta proklamacja, ten manifest, można powiedzieć nieformalny, Wylera, pewien procent twórczości w jakiś sposób określił, czy to filmy zmagające się z częścią rzeczywistości ludzi, którzy musieli odnaleźć się w społeczeństwie po wojnie, które realizował chociażby Billy Wilder, ale nie ukrywajmy, że to kino wciąż, kino gatunkowe stanowiło podstawę eskapizmu i miało się po prostu dobrze sprzedawać. Niemniej powstał pewnego rodzaju kategoria filmów prezentująca Indian na ekranie, która była bardzo odmienna od sposobu, w jaki czerwonoskórych przedstawiał w głównej części chociażby John Ford. A propos wykorzystania wizerunku Indianina w filmie, to są co bardziej absurdalne przykłady. Oczywiście w ich rolę wcielali się biali gwiazdorzy. Tutaj mamy przykład Berta Lancastera w ostatniej walce Apacha Roberta Aldricha. Nie da się dzisiaj tego oglądać z całym szacunkiem dla talentu Berta Lancastera i zabiegów reżyserskich bez śmiania się w kółak. Ja nie jestem w stanie, jeżeli państwo to potrafią, no to naprawdę jestem pełen uznania. Anthony Quinn. I tutaj oczywiście Indianka Debra Paget, jak państwo widzą. Oczywiście te role czerwonoskórych kształtowali przez całe lata 50. i późniejsze biali aktorzy. Niemniej zmieniło się po wojnie także portretowanie Indian w filmach, co było sprzężone z sytuacją powojenną i pewnego rodzaju konstrukcją dramaturgiczną, która miała przede wszystkim opowiadać o potrzebie pokoju. Western także nasiąkał tymi cechami, o których pisał Wyler. Takim przykładem najbardziej widocznym i tym, który pociągnął za sobą rzeszę naśladowców, była Złamana strzała w reżyserii Delmera Davesa. Ten kadr jest bardzo wymowny, dlatego że reżyser zrównał w tym filmie postać wodza Cochisa, oczywiście kreowanego przez latynoskiego aktora, jeśli dobrze pamiętam, w tym przypadku Jeffa Chandlera, i postać Toma Jeffordsa, agenta federalnego do spraw Indian, kreowanego przez Jamesa Stewarta. Film uczynił z Cochisa niemal równorzędnego bohatera. Był także przełomowy pod tym względem, że to Apache w filmie głównie zabiegali o pokój, a odnosili się z chłodnym dystansem do ludzi, którzy tę równowagę starali się zaburzyć, co stało w jaskrawym kontraście do samych społeczności białych rasistów, którzy za dnia próbowali Jeffordsa powiesić na ulicy miasteczka, dokonać na nim linczu, określając jednocześnie miłośnikiem Indian. Takich filmów było sporo, dlatego że Złamana strzała trafiła na podatny grunt w tym okresie i odniosła sukces komercyjny. Na początku pokazywałem państwu zdjęcie czaszek bizonów. To zdjęcie pochodzi z 1870 roku. Te czaszki miały być wykorzystane na nawóz. I ważne w tym kontekście jest to, że potrafiono też opowiedzieć w bardziej subtelny sposób o eksterminacji Indian i powolnym ich wyniszczaniu. W ostatnim polowaniu Richarda Brooksa w 1956 roku pojawiała się postać, można powiedzieć, osobowość psychotyczna, którą kreował Robert Taylor, ze sadystycznymi skłonnościami, która lubowała się w masowym zabijaniu tych zwierząt. Należy tutaj powiedzieć, w odniesieniu także do tego zdjęcia, że polowanie na bizony w większości przypadków nie przypominało tego, które kojarzymy z tańczącego z wilkami, dlatego że bizony, szczególnie ta odmiana buffalo, to były łagodne zwierzęta i generalnie w większym skupisku, jeżeli jedna sztuka padła zastrzelona, a zręczny myśliwy mógł tego dokonać ze sprawą broni średniego kalibru, chociażby Winchestera z odległości kilkudziesięciu metrów, będąc ukrytym na wzgórzu, reszta osobników zbliżała się do tego upadłego, co pozwalało przetrzebić stado liczące 100 i więcej osobników w ciągu jednego popołudnia. Sam Buffalo Bill chełpił się, że zabił w przeciągu kilku miesięcy, jeśli dobrze pamiętam, ponad 4000 sztuk. Rekordzistą miał być J. Wright Moore, który w przeciągu 8 lat miał wykończyć 20 tysięcy sztuk bydła. Jestem w stanie w to uwierzyć, dlatego że dane niestety historyków są zatrważające. Liczebność bizonów szacowało się w tym pierwotnym ujęciu na 75 milionów sztuk. Przed 1870 rokiem utrzymuje się, że w czterech wielkich stadach żyło tych osobników już tylko 15 milionów. W przeciągu tego okresu od roku 1870 do 72 na wschód wysłano pociągami skóry należące do 1,5 miliona sztuk bizonów, a w 1886 roku, to jest właściwie kilkanaście lat, tych osobników było już 300 do 400. Program ochrony bydła spowodował w pewnym sensie odrodzenie się tego gatunku i największe stado, które zostało wykorzystane następnie przy kręceniu filmu, można powiedzieć, że brało udział właśnie w, na planie zdjęciowym do Tańczącego z Wilkami, wówczas liczyło 3,5 tysiąca sztuk. Więc potrafiono także odnosić się do eksterminacji bizonów, która pociągała po prostu wyniszczenie Indian także na tej stopie, za sprawą zabierania im budulca, pokarmu czy skór na zimę. Złamana strzała była tym filmem, który spopularyzował tego rodzaju postrzeganie Indian w westernie. Istniał też inny sposób przedstawienia, skrajnie rasistowski. I tutaj można powiedzieć, że western według kolejnej koncepcji Johna Lenihana stanowił alegorię sytuacji politycznej. Amerykanie zdecydowanie bardziej niż nazizmu od zawsze obawiali się komunizmu. Pojęcie czerwonej zarazy, czerwonej paniki istniało już w latach 20. Mieliśmy do czynienia z ofiarami na ulicach, oddolnymi inicjatywami itd., itd. Jednym z takich westernów, zresztą nie bez powodu, główną rolę zagrał tutaj Charlton Heston, który znajduje się na drugim planie, bardzo konserwatywny aktor, także pod względem poglądów politycznych, był Grot Strzały. Otóż w tej scenie Toriano, wódz Apaczów, którego, jak Państwo widzą, kreował Jack Palance, wracał ze swojego przyczółku na wschodzie, gdzie miał zostać ucywilizowany, a po powrocie, zrzucając elegancki kapelusz, rozpuszczał włosy i mówił: wybiali myśleliście, że dostosuję się do waszych zasad i nauczę się żyć w zgodzie z waszymi przekazaniami, ale nigdy tego nie zrobię, dlatego że jestem Apaczem, dlatego że zawsze byłem i będę czerwonoskórym. Wielu ówczesnych krytyków, także późniejszych, w tym Lenihan, postrzegali nie bezzasadnie zresztą, film, czy też stanowisko samego Toriano jako wyraz ostrzeżenia przed czerwoną zarazą, infiltratorami, którzy ciągle są gdzieś wśród nas i zagrażają naszym obywatelom. Musimy mieć świadomość, że jest to rok 53, gdzie komisja McCarthy'ego i to polowanie na czarownicę, które urządzono w Stanach Zjednoczonych za sprawą rzekomej bądź prawdopodobnej infiltracji rządu, a także struktur federalnych przez komunistów, była na porządku dziennym. Wykorzystywano populistyczne hasła, niszcząc ludziom kariery, zmuszając ich do emigracji, co spotkało także znaczną część środowiska Hollywood. Ostatnią naprawdę istotną częścią składową, powiedzmy, westernu, czy tym, co po prostu zawiaduje jego istocie, jest człowiek Zachodu. Na koncepcję człowieka Zachodu stworzył amerykański krytyk Robert Warshaw w 1954 roku i poza cechami, które są jasno widoczne gołym okiem w oglądzie filmów, czyli tym, że człowiek Zachodu jest, jak ogłosił Robert Warshaw, osobnikiem bez pracy, czy tym, że wyznaje nieformalny kodeks honorowy, było właśnie to, co różniło go od tego archetypowego bohatera westernów lat 40. czy późnych 30. Czyli ta druga cecha. Człowiek Zachodu miał być naznaczony samotnością i melancholią. To też kolejna cecha westernu klasycznego, która różnicuje dzieła niektórych twórców i nadaje taki autorski rys filmom, które produkowano w setkach sztuk. Otóż Warshaw wyszedł z założenia, analizując poszczególne filmy, że w pewnym momencie postęp cywilizacyjny jest już tak zaawansowany, że świat tej dzikiej natury, w którym człowiek Zachodu może egzystować i w którym chce egzystować, kurczy się tak bardzo, że w tym świecie nie ma dla niego miejsca. W pewnym momencie bohaterami westernów stawali się już aktorzy, których kariery zmierzały ku końcowi. Były to westerny eligijne, jednym z nich był chociażby Gary Cooper. Te twarze nabrały wyrazu zmęczenia i pewnego rodzaju pewnego rodzaju przeświadczenia, że są już niepotrzebne. Te osoby nabrały, ci bohaterowie nabrały przeświadczenia, że są już niepotrzebni. W pewnym momencie świat, który został poszatkowany linią, drutem kolczastym, wielkimi posiadłościami ziemskimi czy liniami kolejowymi, stawał się więzieniem dla takich postaci. W wielu westernach okresu klasycznego, zwłaszcza lat 50., tym postaciom twórcy serwowali po prostu możliwość ucieczki w śmierć, bądź czynili ich charaktery bardziej problematycznymi, pozbawionymi tego mocnego kręgosłupa moralnego. Jednym z dobitnych przykładów jest Jim Ringo Henry'ego Kinga, który w całości skupia się na pragnieniu ekspiacji głównego bohatera, zadośćuczynienia za winy z przeszłości, który jako doskonały rewolwerowiec, żałując, że opuścił niegdyś żonę i dziecko, przybywa do miasteczka, próbując się z nią pojednać. W finale filmu Ringo zostawał zastrzelony przez młodzika strzałem w plecy, który starał się dowieść w ten sposób, że pokonał największego asa Zachodu. To rozgoryczenie bohatera wyrażone zostało słowami skierowanymi do niego na chwilę przed śmiercią. Nie chcę, żebyś wisiał, chcę, żebyś sam został największym asem i zobaczył, jak to jest żyć z tą świadomością. André Bazin nazwał ten rodzaj westernu mianem nadwesternu, czyli westernu, który wstydzi się sam siebie, dlatego w obrębie swojej struktury zapożycza pewnego rodzaju psychologizm postaci. Mistrzem westernu psychologicznego był także Anthony Mann. Tutaj mamy zdjęcia z Nagiej Ostrogi. Być może zadecydowały w przypadku Manna jego doświadczenia z poetyką kina czarnego, ale nowatorską cechą u Anthony'ego Manna było to, że podobnie jak Labirynt miasta bywał w kinie czarnym zdradziecki i posiadał pewnego rodzaju symboliczny wymiar, tak Dzika natura, która teoretycznie powinna być bohaterowi westernu znana i której nie powinien się obawiać, niosła ze sobą ryzyko śmierci. Strumyk nie był już tylko atrakcyjnym wizualnie obiektem, który należało przeciąć w pełnym galopie. On potrafił nieść zagładę, a samo konstytuowanie terenu zdawało się więzić bohatera w swoim obrębie. Prolog filmu zresztą przedstawia próbę ujęcia postaci na pierwszej planie i główna część wysiłku postaci Jamesa Stewarta polega na pokonaniu tego, co jest związane z dostępem, z dostaniem się do wroga, nie z samym jego ujęciem. Bohaterowie westernów Manna także byli dosyć wątpliwi moralnie. W jaskrawej wyższości nad nim stał jego oponent w Nagiej Ostrodze. Jak widać na zdjęciu, potrafił sobie zjednać osoby, które powinny były podążyć za nieskazitelnym charakterem postaci Jamesa Stewarta, bądź to za sprawą obietnicy, bogactwa, czy po prostu przyjaźni. Właściwie kwestie związane z samym przemysłem produkcyjnym w latach 50. w Hollywood się nie zmieniły. Faktem jest jednak, że w pewnym momencie widzowie stawali się tym westernem zmęczeni. Filmów produkowano coraz mniej i mniej. Gatunek odżył na chwilę za sprawą działań United Artists, które sprowadziło firmę Sergio Leone do Stanów Zjednoczonych. Oczywiście myślę tutaj o dolarowej trylogii. I to, jak określił nominowany do Nagrody Nobla prozaik Alberto Moravia, nasi bohaterowie, mówiąc oczywiście o bohaterach włoskich westernów, nie posiadali już tego kodeksu moralnego, który cechował bohaterów westernu klasycznego. U nas istniała już tylko szarpanina o pieniądze. W tej nowej rzeczywistości, w jakiej znalazło się nie tylko Hollywood, ale społeczeństwo amerykańskie lat 60., taka formuła zaczęła się sprawdzać. W latach 60. szczególnie Hollywood uległo masowemu przeobrażeniu. Z jednej strony 66 rok był ostatnim, w którym obowiązywał jeszcze kodeks Hayesa, który był nie był cenzurą w żadnym wypadku, ale był sformalizowanym wskaźnikiem tego, co można, a czego nie można na ekranie pokazać. W 68 roku powstały kategorie wiekowe, 4, z których 2 umożliwiały oglądanie filmów widzom mających powyżej 16 lat. Zresztą jest to znamienne, 67 rok to Bonnie and Clyde, Artura Penna i pamiętna scena rozrywania bohaterów na strzępy za sprawą Tommy Gunnów. I pierwsze tak wyraźne użycie squibów, czyli woreczków z farbą imitującą krew, uruchamianych na bazie ładunku elektrycznego. Western także przeobraził się za sprawą ekranowej przemocy. W 1968 roku odbyła się premiera pamiętnej Dzikiej Bandy Sama Peckinpaha, który zerwał z uświęconą tradycją pojedynku rewolwer, zamieniając na karabin maszynowy dziesiątkujący wrogów. Oczywiście owszem, zastosowaniu squibów. W Ameryce wrzało wówczas. Lou Paul, który prowadził firmę dokonującą, na zamówienie rządowe dokonującą ankiet społecznych, określił na 70% ankietowanych przyznało, że problem przemocy i niewystarczających przepisów prawa, które miałyby tej przemocy przeciwdziałać, jest największym obecnie problemem społecznym. W latach od 63 do 68 roku w oddolnych inicjatywach, demonstracjach społecznych wzięło udział ponad 2 miliony osób. Wobec samej wojny w Wietnamie protestowało 680 tysięcy osób. Te wszystkie wydarzenia nie pozwalały już wierzyć w ten mit westernowy. Należało go kontestować. Kontestowano wszelkiego rodzaju wartości, także te związane z działalnością rządu, uznawaną za wywrotową i imperialistyczną. I Western to wszystko oczywiście także brał pod uwagę. Do głosu doszły inicjatywy oddolne, doszły do głosu mniejszości. W 1968 roku D. Brown wydał pamiętną książkę Zakopcie me serce pod Wounded Knee, w której opisał ekspansję terytorialną, drogę na zachód, nie jako drogę rozwoju, nie jako postęp cywilizacyjny, tylko opisał ją w kategorii ludobójstwa i opisał ją po raz pierwszy z perspektywy czerwonoskórych. Filmy takie jak Niebieski żołnierz Ralpha Nelsona, czy Mały Wielki Człowiek Penna jawnie wpisywały się w tego rodzaju problematykę. W latach 80. Western właściwie zniknął z ekranów, realizowany był tylko przez telewizję. Notabene jeszcze tylko Państwu może pokażę, bo zapomniałem o tym wspomnieć. Właściwy problem lat 50. i to dlaczego. Właściwy problem lat 50., który też odciągnął widzów od kin, spowodowany był prężnym rozwojem telewizji. W 1948 roku 800 tysięcy obywateli nabyło odbiornik telewizyjny, natomiast 4 lata później takim odbiornikiem dysponowało już 26 milionów rodzin. I proszę zwrócić uwagę, że kino wówczas zaczęło inwestować w wielkie widowiska o charakterze historycznym, wielkie widowiska o charakterze biblijnym. Cecil DeMille, gigant kina niemego, stworzył remake własnego filmu 10 przykazań sprzed wielu, wielu lat. Próbowano także skłonić widzów do chodzenia do kina za sprawą nowinek technologicznych. Tutaj w filmie Jak zdobywano Dziki Zachód zastosowano efekt Cinerama, która została stworzona w roku 52, zdaje się przez Paramount, nie chcę teraz skłamać. I generalnie Cinerama polegała na kręceniu filmów trzema oddzielnymi kamerami, które zsynchronizowano i później z odrębnych 3 również zsynchronizowanych projektorów rzucono na ekran składający się z 3 części, mający taką sinusoidalną postać wklęsłego ekranu, więc środkowa kamera rzutowała obraz na środek, a dwie następne na te boki. Nie wiem, czy tu Państwo widzą, to jest jakość tego DVD, która została wydana, pozostaje sporo do życzenia, ale te ślady właśnie pozostały po połączeniu tego obrazu w jedne, te pionowe smugi, a różnego rodzaju aberracje optyczne, które widzą Państwo na brzegach ekranu, także są z tym związane. Na koniec tego kina klasycznego i klasycznego westernu był nieubłagany i postępował bardzo szybko. Nie można jednak powiedzieć, że western klasyczny umarł. Wieszczono mu koniec na długo przed powstaniem antywesternu, o którym wspomniałem, a który nie cieszył się popularnością wśród widowni, dlatego że postanowił wykorzystać drwinę jako jaskrawy dowód na to, że przez dziesięciolecia nas okłamywano za sprawą kina klasycznego i to wszystko było nieprawdą. I co ciekawe, sam Zygmunt Kałużyński, który przecież kochał klasyczny western, napisał w jednej ze swoich książek, że włoski neorealizm, francuską nową falę, wszystko trafił szlak, a western jak trwał, tak trwa. I napisał to w przypadku premiery Bez przebaczenia Clinta Eastwooda w 1992 roku, gdzie sam uznał ten film za pożegnanie i właściwe zakończenie, można powiedzieć, kariery westernu klasycznego, które miało jeszcze żyć poprzez liczne odwołania. Oczywiście na fali sukcesu pojawił się Tombstone, George'a Pana Kosmatosa i parę innych filmów, które już tego sukcesu nie powtórzyły. Jednak sam Zygmunt Kałużyński także pomylił się, bo western może nie można powiedzieć o jakiejś totalnej rewitalizacji, ale jednak odżywa. Jeżeli nie są realizowane formuły, czyste formuły gatunkowe, to westernowe założenia, westernowa ikonografia, cytaty są obecne w kinie dzisiejszym. James Mangold przygotował w 2007 roku trzecią 10 do Jumy, świetny psychologiczny remake filmu z roku 1957. Także Logan, którego mają Państwo okazję jeszcze oglądać na ekranach kin, bardzo polecam swoją drogą, zawiera cytaty z Jeźdźca znikąd George'a Stevensa, a sam James Mangold, który ma duże uznanie dla klasycznego westernu, w źródłach inspiracji podawał chociażby kowbojów Marka Rydella z Johnem Wayne'em. Ja sam zresztą uważam, że więcej w tym filmie, chociażby ze względu na sposób prowadzenia tej narracji, wyjętego spod prawa Josea Walesa, niż właśnie Bez przebaczenia Clint Eastwooda, którego kwestia jest cały czas podnoszona. Kilka przykładów. Prawdziwe męstwo braci Coen, które jest chyba najbardziej gatunkową i najmniej, jak się utarło mówić, postmodernistyczną reprezentacją w ich karierze. Przede wszystkim bardzo wierną oryginałowi Charlesa Portisa i największym sukcesem komercyjnym po Tańczącym z Wilkami w Stanach Zjednoczonych. Do dzisiaj, jeżeli chodzi o realizacje westernowe. I tu ostatnia ciekawostka, oczywiście nie będę wspominał o kinie Tarantino, które sam lubię, jednak należy powiedzieć, że realizuje jednak wątki bliższe twórczości Sergio Solimy i ogólnie pojętego spaghetti westernu, aniżeli westernu klasycznego, czy chociażby Ostatnim siedmiu wspaniałym, choć to też jest jaskrawy przykład tego, że to kino wciąż się podoba. Ale ciekawym filmem jest Wybawiciel Christiana Levringa, duńska produkcja nakręcona w całości w RPA. I proszę sobie wyobrazić, żeby nadać taki rys realizmu swojemu filmowi, Levring za sprawą CGI, efektów komputerowych, wplótł w trzeci plan Monument Valley, które jest widoczne w bardzo wielu scenach filmu. Raz to nadając właśnie ten rys realizmu geograficznego, dwa w jakiś sposób pewnie oddając hołd gatunkowi, który tak naprawdę jest realizacją opowieści o zemście, klasycznej opowieści o zemście. W samo południe, które Państwo dzisiaj zobaczą, uważa się za jedno ze szczytowych osiągnięć westernu klasycznego. Pośród wielu ten film należy do najlepszych osiągnięć tego gatunku. Ważne jest wspomnienie o kilku aspektach tego filmu, które różnicują go na tle innych westernów klasycznych. Przede wszystkim Fred Zinnemann był postacią rzemieślnika, wybitnego rzemieślnika co prawda, ale z westernem nie miał wiele do czynienia. Swoje Oscary otrzymał za Stąd do wieczności, ekranizację powieści Jamesa Jonesa, a także zapamiętny film Przynieść, oto jest głowa zdrajcy z 1966 roku. Western stanowił dla niego pewne nowum i także realizując ten film posłużył się fortelem, dlatego że w gruncie rzeczy stworzył film bardzo kameralny, którego prolog przedstawia nam otwartą przestrzeń prairie, sugerując kolejny klasyczny western, a którego akcja przenosi się za chwilę do miasteczka Hadleyville, z którego nie umyka już do samego końca filmu. Druga sprawa to zastosowanie zasady trzech jedności, jedności akcji, miejsca i czasu. Przede wszystkim metraż filmu odpowiada długości rzeczywistych wydarzeń prezentowanych na ekranie. Tak zwykło się pisać. Oczywiście film jest delikatnie dłuższy, dlatego że taka była decyzja Zinnemana i montażysty filmu, za sprawą której chcieli nadać pożądaną spójność, pożądaną koherencję dziełu, a bez której byłoby to niemożliwe. Kolejna bardzo ważna sprawa to to, że Zinneman zrezygnował z opozycji tej naczelnej dychotomii dzika natura, cywilizacja. Oglądamy rzeczywistość, można powiedzieć, już osiadłą, już okrzepniętą, w której społeczność miasteczka wiedzie spokojny żywot, a problem relacji czy antycypowanego pojedynku głównego bohatera, kreowanego zresztą świetnie przez Gary'ego Coopera z bandytami, staje się tylko i wyłącznie jego indywidualną sprawą. Tutaj ciekawostka, nie zamieściłem zdjęcia Lona Chaneya Juniora, znanego z horrorów Universala, jeżeli państwo kojarzą Człowieka tysiącu twarzy, jego ojca Lona Chaneya, który grał chociażby w Upiorze, w Operze i w wielu innych przedstawicielach kina niemego. Gra tutaj jedną z postaci, nie będę państwu zdradzał kogo, podejrzewam, że państwo rozpoznają. Tu z kolei można by mówić o cameo appearance, gdyby wówczas Lee Van Cleef, gwiazda spaghetti westernów, był znany, jednak był to jego debiut ekranowy. Miał tak naprawdę wcielić się w postać zastępcy szeryfa, którego tutaj kreuje Lloyd Bridges, jednak producent filmu Stanley Kramer uznał, że jego nos jest zbyt haczykowaty i wskazuje na jego kryminalną proweniencję, dlatego przypadła mu rola bandyty. Oczywiście z tego, co udało mi się wyczytać, starano się skłonić Van Cleefa do tego, żeby poddał się zabiegowi chirurgicznemu. Na szczęście odmówił i opłaciło mu się to w ponad dekadę później. Trzecia cecha, nie chcę państwu zdradzać zbyt wiele z fabuły filmu, ale proszę zwrócić uwagę na to, jak konstytuowana jest w tym filmie społeczność tego miasteczka. Will Wright, który następne stadium westernu klasycznego określił jako strukturę z motywem zmiany, wpisał ten western Freda Zinnemana właśnie w tę strukturę i określił go jako najbardziej reprezentacyjną postać westernu z motywem zmiany. Dlatego, że tak naprawdę, znowu nie chcę za dużo powiedzieć, ale relacja pomiędzy... Nie będę tego mówił. Dobra, zostawmy to na koniec, bo boję się po prostu, że za dużo zdradzę. Proszę jednak zwrócić uwagę na to, gdzie znajdują się bohaterowie, lwia część społeczności miasteczka i jaka rola przypada tutaj zgromadzeniu, które dokonuje się w świątyni, jak różne ono jest od tego zgromadzenia, które tuptało sobie wesoło u Johna Forda na podejście wznoszonego dopiero kościoła. Rzecz trzecia i bardzo ważna, a związana z samymi wypowiedziami Karla Formana, czyli scenarzysty filmu. Scenariusz miał być pewnego rodzaju manifestem wymierzonym w skrajnie prawicowych przedstawicieli ówczesnych służb federalnych, a także zwolenników makartyzmu. Foreman był z przekonania lewicowy i napisał pewnego rodzaju moralitet demaskujący pozorność relacji międzyludzkich, biorąc za przykład sytuację swoją w Hollywood i sytuacje postaci, które go otaczały. Więcej na ten temat podejrzewam powiemy o filmie, bo będzie to ewidentne. Zresztą sam Forman popadł w niełaskę po premierze filmu, musiał wyemigrować do Anglii, ponieważ znalazł się na czarnej liście jako osoba rzekomo współpracująca z komunistami. Proszę sobie wyobrazić, że w 1957 roku, kiedy odbyła się premiera Mostu na rzece Kwai Davida Lina, zresztą filmu wyprodukowanego w całości za pieniądze brytyjskie, na liście płac osób odpowiedzialnych za scenariusz, którego Forman był jednym ze współtwórców, jego nazwisko się nie pojawiło w Stanach Zjednoczonych. Tak daleko sięgały te szykany i oskarżenia, jeszcze w 5 lat po filmie. Dziękuję Państwu.